Cześć, przed Wami 53. odcinek podcastu Inna Kultura. Dziś będzie ze mną gość, będzie Jakub Krawczyński z HDTV i porozmawiamy przede wszystkim o Johnny Wicku 3. Naprawdę kawał świetnego kina akcji, ale nie tylko to. Zostańcie z nami. Witajcie w tym kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura. Tak jak usłyszeliście przed chwilą, dzisiaj będzie gość. Nie będzie Marcina, bo Marcin sobie gdzieś poszedł. No, trudno się mówi, ale staram się, żeby tu wszystko było na poziomie, dlatego zapraszam inne osoby, które mogą Wam opowiedzieć coś ciekawego. A dzisiaj ze mną jest kolega, z którym wczoraj już nagrałem odcinek, ale niestety nagranie troszkę się uszkodziło z mojej strony tym razem i postanowiliśmy, że musimy nagrać to jeszcze raz, ponieważ no zależy mi na tym, żeby ta jakość dla Was była jak najlepsza, a tamta by kompletnie nie przeszła. Nawet ludziom, dla którym nie zależy na jakości, to i tak by to nie przeszło, więc trzeba było to nagrać jeszcze raz. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o filmie John Wick 3, ale również o kilku drobniejszych rzeczach, które się pojawiły w ostatnich dniach przede wszystkim, czyli zwiastunach albo jakichś informacjach. No i jest ze mną dzisiaj Jakub Krawczyński z portalu HDTV, portalu albo serwisu, w sumie nie wiem jak to nazwać. Cześć Kubo.
A cześć Janek. Dzięki za zaproszenie, tak naprawdę już drugi raz, ale tak jak mówiłeś, trochę nam wczoraj techniczna strona nie dopisała, ale dzięki temu mam nadzieję zrobimy to samo, tylko że lepiej. A ja o Johnny Wicku mógłbym rozmawiać bardzo długo, więc generalnie powrót do tego tematu totalnie mi nie przeszkadza.
No mi też nie. Jedyne co mi przeszkadza to to, że jest lekki brak czasu, ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko poprowadzić sprawnie i oczywiście ciekawie dla słuchaczy. I ja postaram się, żebyście już dzisiaj w dniu tego nagrania mogli sobie tego odcinka posłuchać i oby się Wam podobał. Czyli co, możemy w sumie jechać z tym wszystkim, co chcielibyśmy powiedzieć. I zanim przejdziemy do Johna Wicka, który no, zajmie nam raczej sporą część całego odcinka, to o dwóch zwiastunach. O jednym nawet wczoraj nie mogliśmy powiedzieć, ponieważ pojawił się on tuż przed nagraniem.
Tak jest.
A mianowicie pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu z sagi o Terminatorze, czyli Terminator Dark Fate, w którym powraca Linda Hamilton, znana z dwóch pierwszych części całej sagi. Powraca oczywiście Arnie, jakżeby inaczej. W filmie gra również Mackenzie Davis, a całość współprodukuje James Cameron, czyli no, nazwiska raczej nie trzeba tłumaczyć, a reżyseruje Tim Miller, którego możemy równie dobrze znać z pierwszego Deadpoola.
Tuż przed tym odcinkiem miałem świadomość, że nie będzie dużo czasu, żeby zaznajomić się ze zwiastunem, ale bardzo, bardzo chciałem zdążyć go obejrzeć, żeby móc się wypowiedzieć specjalnie dla Was. No i generalnie powiem, że jak na Tima Millera, który ma na koncie taki miks brutalności i poczucia humoru jak Deadpool. Trailer najnowszego Terminatora był zaskakująco stonowany, wyważony i taki nawet mógłbym powiedzieć wręcz z jakimiś aspiracjami artystycznymi, przynajmniej na poziomie realizatorskim, bo jak to fabularnie wyjdzie, to dopiero zobaczymy. No, był miks znanych motywów, jak... Nie będzie to chyba żadnym spoilerem, jak powiem, że pojawia się tam jeden z Terminatorów z ciekłego metalu lub z czegoś w tym rodzaju. Były też, no wiadomo, stare, świetnie znajome twarze jak Linda czy Arnold, ale też była właśnie ta Mackenzie Davis, która zdaje się gra dosyć ważną i intrygującą postać. I z tego, co ja przynajmniej takie odniosłem wrażenie, jest jakąś hybrydą człowieka i maszyny. I to może być jakiś taki ciekawy nowy wątek. Może jakiegoś znajdowania swojej własnej tożsamości w tym wszystkim. I powiem, że generalnie jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. I na pewno przejdę się do kina.
Wydaje mi się, że w ostatnim czasie w kinie science fiction, jeżeli można tak to ogólnie nazwać, bardzo popularny i modny jest właśnie ten motyw tożsamości poprzez tożsamości u sztucznej inteligencji, u jakichś właśnie androidów. To jest dosyć popularne i myślę, że twórcy chcą tutaj przemycić trochę tego. Też odniosłem takie wrażenie po zwiastunie, bo przecież tam jest mówione, że jesteś prawie człowiekiem, ona mówi, ja jestem człowiekiem, więc zobaczymy. Ten motyw trochę się pojawiał, tej hybrydy, w poprzednich tych filmach, ostatnich przynajmniej. Ale tutaj widzę, że wracają z nim dosyć mocno. Generalnie cały klimat całkiem mi się podoba. Czuć, że to jest takie bardziej idzie w post-apo. Trochę czułem w niektórych momentach zwiastunu klimat rodem z Mad Maxa.
O właśnie, ja też miałem takie skojarzenie.
I myślę, że to jest pójście w dobrym kierunku, ponieważ no, takie filmy myślę, że się sprawdzają. Ludzie lubią chodzić na takie filmy i to może być strzał w dziesiątkę. Liczę na to, że to będzie bardzo dobre odświeżenie całej serii, ponieważ no, ostatnie filmy nie były raczej zbyt udane. Przede wszystkim ten ostatni Terminator Genesis, który był no, niestety dość słaby. No, pomimo tego, że miał całkiem dobrze się zapowiadał, no to wyszła z tego dosyć spora kaszana. I w ogóle w tym ostatnim właśnie filmie oni strasznie, strasznie pokręcili się już z tym całym kontinuum czasowym. Tam to naprawdę już wszystko wjechało na grubasie i myślę, że twórcy sami nie wiedzieli do końca, o co im chodziło. Mam nadzieję, że w tej części postarają się to, nie wiem, czy odkręcić, czy może po prostu napisać na nowo niektóre rzeczy, ale mam wrażenie, że może to być naprawdę udany film. Przynajmniej tak. Na to mi wskazuje pierwszy zwiastun. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest dopiero pierwszy zwiastun. Ale tak jak ty wspomniałeś, ta Mackenzie Davis wygląda na to, że będzie tutaj jakby odgrywała taką rolę jak Arnie w drugim Terminatorze. Mniej więcej. Coś w tym stylu. I może z tego wyjść fajna rola. Widać, że ona jest i dobrze fizycznie do tego przygotowana. Aktorką jest zdolną, więc nie ukrywam, że jeżeli wejdą jakieś elementy dramatyczne, które będą wymagały wykorzystania warsztatu aktorskiego, to również może nas tutaj miło zaskoczyć. No i mam nadzieję, że Tim Miller stanie na wysokości zadania i w końcu przywróci sadze Terminatora światłość, którą kiedyś miał.
Tak. Też podzielam generalnie twoje zapatrywanie się w przyszłość, tak jak powiedziałeś. Mackenzie Davis właśnie może być takim prawdziwym game changerem. Wszyscy tak jakby komercyjnie chcieli i wyczekiwali powrotu, tak, Lindy i Arnolda, ale tak naprawdę nie zdziwiłbym się właśnie, gdyby to ona stanowiła takie prawdziwe clue, takie sedno tego filmu. Tak więc również mocno wyczekuję.
Mamy tutaj jeszcze jakąś nową aktorkę, która nazywa się Natalia Reese. Śmiesznie nazwisko wychodzi.
Tak.
Nie znam jej niestety z niczego, więc nie potrafię ocenić, ale widzę, że ona tutaj będzie też jedną z tych głównych ról odgrywać w tym filmie. No zobaczymy. Premiera jest na kiedy zapowiedziana? Na ten rok jeszcze?
31 października.
Aha, czyli na jesieni pewnie u nas właśnie też będzie, więc dobrze, no to czekamy. No, mam nadzieję, że niedługo ukaże się jakiś nowy zwiastun czy jakieś inne materiały promocyjne i będziemy mieć jeszcze większy obraz tego wszystkiego. Wczoraj, jak my nagrywaliśmy wczoraj, to dopiero był pierwszy plakat, a dzisiaj właśnie pojawił się zwiastun. W linku w opisie odcinka będzie wszystko, będą linki, o których będziemy mówić, więc będziecie mogli sobie na żywo nawet kliknąć i sobie obejrzeć. A jeżeli jesteśmy przy zwiastunach, to też kilka dni temu pokazał się zwiastun do Pewnego razu w Hollywood, czyli nowego filmu Quentina Tarantino, który pierwsze pokazy miał na kończącym się już festiwalu w Cannes tegorocznym. No i to jest 9. film Quentina Tarantino, prawdopodobnie przedostatni, zgodnie z tym, co kiedyś Quentin mówił, że on planuje zrobić 10 filmów i iść sobie na jakąś emeryturkę. Mam nadzieję, że tego nie zrobi, ponieważ z każdym filmem jego twórczość podoba mi się jeszcze bardziej i mam wrażenie, że ten film najnowszy, który właśnie będziemy mogli obejrzeć u nas chyba w sierpniu, również będzie bardzo dobry i przypadnie mi do gustu. No zresztą jak zwykle u Tarantino, obsada wręcz wyborna. Mamy Leonardo DiCaprio, mamy Brada Pitta, mamy Margot Robbie, Timothée Olyphanta, Dakota Fanning, Tima Rotha, Al Pacino się pojawia, czy Kurt Russell, czy nieodżałowany zmarły nie tak dawno Perry. Temu Luke Perry. No i mamy także polski akcent.
Tak. No właśnie. Ja wczoraj jeszcze, bo tak starałem się unikać mimo wszystko spoglądania na materiały związane z tym filmem, chciałem sobie chyba sprawić jakąś taką większą aurę tajemnicy, ale postanowiłem jednak się przełamać i obejrzeć w międzyczasie zwiastun. No i wniosek mój jest taki, że moim zdaniem ten trailer świetnie sprzedaje ten film jako taki feel-good film stylizowany tak na gdzieś przełom lat 60-tych, 70-tych, a zarazem rysuje się z tego taki film w filmie, bo to jest film, gdzie kręcone są inne filmy.
To tak jest naprawdę. Film o aktorach.
Tak, właśnie. I mam wrażenie, że te wszystkie takie najbardziej ekscentryczne, tarantinowe rzeczy właśnie będą przemycane w te filmy, które będą realizowane w tych pomniejszych scenach, co można było już zobaczyć na trailerze, w takim dosyć wybuchowym momencie, że właśnie tego typu tarantinowskie ciągoty będą tam gdzieś przemycone. Ale zarazem jest to film, który sprawia wrażenie takiego dosyć, przynajmniej z fasady, takiego dosyć z trailera, prawda? Normalnego, ale czuć też z drugiej strony, że coś tam się przekrada, coś mrocznego i nie wiemy do końca co, bo podejrzewam, że dla Tarantino element tej tajemnicy, bo prosił dziennikarzy w Cannes, żeby starać się nie spoilować, jest niezwykle istotnym. I tak tam czuć było coś takiego, że coś się tam kroi, ale jeszcze nie wiemy co. I to mnie bardzo, bardzo kupiło. Po prostu, szczerze mówiąc, dawno nie czułem się tak zaintrygowany filmem i spełniony zarazem zwiastunem, który wiem, że nie do końca mówi mi wszystko, ale jednak zaspokoił moją ciekawość w ogromnym stopniu. Tak więc takie są moje szybkie odczucia.
Myślę, że tym takim mrocznym, tą mroczną częścią tego filmu to będzie właśnie to, o czym się mówiło od początku, czyli będzie tutaj motyw zabójstwa Sharon Tate przez rodzinę Mansona, z którego, znaczy nie sprawdzałem, czy to na pewno jest postać Mansona, ale tak mi się wydaje, tak. Damon Harriman gra Mansona i jest pokazany w zwiastunie właśnie. Ja go kojarzę przede wszystkim z serialu Justified, w którym grał również Timothée Olyphant, grający u Tarantino tym razem. I uważam, że on jest właśnie dobrym aktorem do grania takich totalnych psycholi i myślę, że całkiem dobrze może się tutaj sprawdzić i właśnie zabójstwo Sharon Tate będzie tutaj pewnie tym takim kulminacyjnym punktem do krwawej jatki, tak przynajmniej mi się wydaje. Takie mam wrażenie, że to zobaczymy, ale oczywiście przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę. Mam taki plan, żeby już więcej nie oglądać kolejnych zwiastunów tego filmu, które się będą ukazywać, bo boję się, że mogą przemyślić za dużo, a u Tarantino zaskoczenie to jest jedna z takich najfajniejszych rzeczy. Zresztą nawet jak zwiastuny są i materiały prasowe, to potrafi nieraz nas zaskoczyć, ale jednak już chyba przystopuję i będę się starał nie oglądać więcej, żeby po prostu wyjść z kina. Mam nadzieję, że zachwycony.
Tak. Ja chyba podobną taktykę zamierzam obrać, gdyż nie potrzebuję tak naprawdę już kolejnych materiałów. Wizualnie jakby można było zobaczyć, w jakie rejony Tarantino chce zmierzać, a właśnie tego, co w filmie będzie najważniejsze, tej esencji właśnie tego całego wątku tej tajemnicy, morderstwa i czegokolwiek, czym tam jeszcze Tarantino chce nas zaszokować, właśnie nie chciałbym sobie już w żaden sposób spoilować. Tak więc również obieram taką taktykę.
Na pewno będziemy mogli tutaj zobaczyć występy gwiazd kina, legend kina tak naprawdę, znaczy aktorów, które będą grać te postaci, bo będziemy mogli tutaj zobaczyć przecież Bruce'a Lee, będziemy mogli zobaczyć Steve'a McQueen'a. Naprawdę się to wszystko ciekawie zapowiada i mam wrażenie, że ten film mnie kupi. Przynajmniej na razie kupił mnie zwiastun, oby z filmem było podobnie, ale tak jak wspomniałem, z każdym swoim kolejnym filmem Tarantino kupuje mnie jeszcze bardziej. ponieważ kiedyś myślałem, że moim ulubionym było Pulp Fiction, ale to chyba każdy miał ten moment, że był zachwycony Pulp Fiction. Później najbardziej kupiły mnie jego dwa ostatnie filmy, czyli Django i Nienawistna Ósemka. To na pewno jest związane z tym, że ja jestem wielkim fanem westernów, po prostu umiejscowienie tych filmów właśnie w takiej konwencji spaghetti westernowej to dla mnie było rewelacyjne. Ale niedawno na przykład odświeżyłem sobie Kill Billa, pierwszego i drugiego, których fanem nie byłem od dawna, jakoś nie lubiłem tych filmów. O tyle teraz, jak zrobiłem powtórkę parę miesięcy temu, to jestem zakochany w pierwszej części i naprawdę jest znakomicie nakręcona. Super motywy są w tym filmie i z chęcią bym sobie kiedyś o nim dłużej pogadał, a na pewno z kimś, kto ma większe pojęcie o kulturze azjatyckiej, żeby mogła ta osoba wtedy powiedzieć trochę o różnych smaczkach, bo pewnie ja wielu rzeczy się tutaj nie dopatrzyłem. Bękarty wojny bardzo lubię, chociaż też nie całe. Lubię tak pierwszą połowę tego filmu. No i oczywiście to Pulp Fiction, Wściekłe psy i chyba ten ostatni epizod z Czterech pokojów, który Tarantino właśnie reżyserował, a reszta filmów jest przeze mnie po prostu lubiana. Nie jestem jakimś tam wielkim fanem, powiedzmy, Grindhouse'a czy Jackie Brown, ale lubię te filmy, ponieważ Tarantino lubię oglądać, sprawia mi wielką frajdę oglądanie jego filmów.
Jeżeli chodzi o mnie i mój stosunek do Tarantino, to także wydaje mi się, że to jest ktoś taki, kto dojrzeje z każdym kolejnym filmem. I tutaj też pojawiły się takie głosy, już pierwsze reakcje na temat Once Upon a Time in Hollywood, że to jest jego najlepszy film od czasu Pulp Fiction. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że na każdy jego film po Pulp Fiction
No, Pulp Fiction jest
tak już
takim
po prostu.
kultowym filmem Tarantino, więc zawsze są odniesienia do tego Pulp Fiction. Zresztą tutaj też odniesienie jest takie,
Tak.
że 25 lat temu właśnie w Cannes miał swoją premierę Pulp Fiction i tam została rozdana nagroda za ten film, więc na pewno to ma też wpływ, żeby porównywać ze sobą te dwa filmy. Ale jak tak patrzę na IMDb, na pierwsze oceny, no to jest bardzo dobrze. To naprawdę, na Metascore 89. Oceny fanów na prawie 2,5 tysiąca ocen jest 9,8 na 10, więc oczywiście na pewno te oceny trochę potem spadną, ale tak czy siak początek jest naprawdę bardzo mocny i zobaczymy, jak to będzie. No, Tarantino to jest swój gość, to jest koleś, który się nie uczył robienia filmów w szkole, na uczelni, w sali, tylko po prostu siedział w wypożyczalni kaset wideo, oglądał wszystko, co mu wpadło w łapy i potem na tej podstawie robił filmy, no, na podstawie tego, co się nauczył z innych pozycji. Z rzeczy, które jeszcze są bieżące, to premiery, które będą w nadchodzącym czasie. Do kin wchodzi Aladdin Disneyowy, teraz ten live action, czyli po prostu aktorska wersja animacji, bo Disney od jakiegoś
Aktorska.
czasu lubi to robić. Ja na to nie narzekam, ponieważ sprawiają mi te filmy frajdę. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze i tak najbardziej czekam na Króla Lwa, więc Króla Lwa i tak nic nie przebije w tym roku, jeśli chodzi o animację, pewnie poza ewentualnie Toy Story 4. Reżyseruje Guy Ritchie. W rolach głównych ze znanych osób to jest właściwie tylko Will Smith w roli Gina, bo raczej nikogo innego nie kojarzycie, no ale nie mówię, że to źle, bo mam wrażenie, że ten film może być dobry, a przynajmniej chcę wierzyć, że będzie dobry, ponieważ zwiastuny no, średnio mnie do niego zachęcają, ale obejrzeć tak czy siak obejrzę. A z innych filmów, no to będziemy mogli w weekend zobaczyć przedpremierowo Detektyw Pikachu, a także na ekrany wchodzi Brightburn, Syn Ciemności, polski tytuł, czyli taka wariacja na temat tego, co by było, gdyby Superman, jak dorasta na Ziemi, stwierdził, że on nie chce być dobrym gościem, tylko chce być zły. Oczywiście to nie jest oficjalnie powiedziane, że to jest o Supermanie, no ale oglądając zwiastun, to nie ma się chyba żadnych wątpliwości w tym temacie. A producentem filmu jest James Gunn, czyli reżyser Strażników Galaktyki.
Tak, i zdaje się, on do spółki, z którym ze swoich braci napisał scenariusz
Tak, z
do
Markiem, on
tego
się chyba Mark
filmu.
nazywa.
Tak, bo ma trochę tego rodzeństwa.
No, z
No
jednym coś
właśnie.
pisze, z drugi występuje.
Tak.
W filmach, więc trochę tam tak. mają spółki.
Właśnie. I wątkiem tego Supermana czytałem wczoraj wrażenia portalu Slash Film i tam właśnie opisali Brightburn jako skrzyżowanie człowieka ze stali z Halloweenem Roba Zombiego. Tak więc myślę, że to dosyć też adekwatny opis.
No, Halloween Roba Zombiego mi się podobało, ale tylko pierwsze. Drugie to już chyba nie do końca. Chociaż to nowe Halloween jest naprawdę to najnowsze. To, co było pod koniec zeszłego roku, jest naprawdę super. Ja się na nim znakomicie bawiłem. Byłem na pokazie jeszcze na American Film Festival we Wrocławiu i była rewelacja. Po prostu dla mnie kawał dobrej rozrywki.
Ja niestety nie zdążyłem zobaczyć, bo u mnie w kinie dosłownie był, jeżeli możesz to uwierzyć, przez zaledwie tydzień Halloween i przez tyle samo chyba była Suspiria i z tych dwóch filmów, a byłem bardzo zapracowany wtedy, zdążyłem złapać jedynie Suspirię. I, ale Halloween ostatni, ten Blumhouse, jest filmem, który bardzo chciałem nadrobić i przy pierwszej okazji na pewno to zrobię. Tak, ale Brightburn swoją drogą też mnie ciekawi.
Suspiria ostatnio odświeżyłem, bo też ja nie załapałem na kino, jakoś tak wypadło. Suspiria jest do obejrzenia między innymi na Amazon Prime, więc jeżeli ktoś chciałby sobie nadrobić, to polecam. Bardzo dziwny film, ale jest doskonale nakręcony. Widać, że to jest człowiek, któremu sprawia frajdę robienie kina. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze nakręcony i choćby dlatego warto obejrzeć. Zresztą jeżeli podobał wam się tamte dni, tamte noce?
Tak.
Podobał wam się sposób, w jaki ten film był zrealizowany, bo to, czy tam się podobała fabuła, to też zależy od upodobań, od wrażliwości, od wszystkiego. Ale jeżeli podobał wam się właśnie sposób nakręcenia tego filmu, no to tutaj możecie spodziewać się bardzo podobnych, ciekawych rozwiązań, więc jeżeli nie widzieliście, warto. Jeżeli nie macie Prima, to chyba jest też na jakimś Chili albo jakimś innym takim serwisie tak. VOD.
Tak, wydaje mi się, że był na Chili TV i ostatnio chyba padła informacja, że wyjdzie u nas Suspiria jednak także na Blu-rayu, bo pierwsze wydanie było jedynie w edycji DVD, która kompletnie nie oddawałaby żadnych walorów tego filmu.
Ja się zastanawiam, po co do tej pory istnieje DVD.
Ja również.
Ale z takich newsów, że co będzie na Blu-rayu, to fajnie, że dystrybutor w końcu zdecydował się wypuścić na Blu-rayu Green Booka, bo do tej pory też był tylko na DVD, a wyjdzie na Blu-rayu chyba w czerwcu. I coś jeszcze miało wyjść teraz właśnie na Blu-rayu za... Szybko sprawdzę, bo gdzieś to miałem zapisane. Faworyta będzie na Blu-rayu też na szczęście.
O, właśnie tak.
Więc to z takich filmów, które Oscarowe były w tym roku i chcielibyście mieć w swojej filmotece domowej, to polecam tam śledzić. W czerwcu będą obydwa filmy na tych krążkach do dostania, więc myślę, że warto się zakręcić i sobie zakupić. No ale Brightburn... No to tak jak mówiliśmy, będzie to taka wariacja trochę o Supermanie. Zwiastuny pokazują, że może być ciekawie, chociaż na Metascore wynik nie jest zbyt obiecujący, bo tam jest 45 na 100, ale nie sugerowałbym się zawsze tylko ocenami. Czasami lepiej jest jednak samemu się przekonać.
Dokładnie. I jeszcze tylko tak pokrótce, nie chciałbym tutaj tego wątku rozciągać, ale oglądając zwiastun przynajmniej tego Brightburn, miałem takie skojarzenie z pewnym specyficznym, niskobudżetowym filmem brytyjskim z początku lat 80., którym było Xtro. I to był jeden z takich pierwszych filmów, które zostały chyba zakazane w Wielkiej Brytanii w dystrybucji, chyba w VHS. Zostały nazwane Video Nasty. Była taka dosyć słynna jakby kampania przeciwko tego typu filmom. W każdym razie to był film z fabułą w stylu, że była sobie rodzina. Pewnego dnia porwano ojca, kosmici go porwali, wrócił zmieniony, nie był już tą samą osobą. No i generalnie bardzo, bardzo brzydkie, bardzo brutalne, bardzo krwawe rzeczy działy się wokół niego. Później on w pewien sposób też zmienił swojego syna, że też jego syn pozyskał jego, w cudzysłowie, moce i również no, używał ich do czynienia niezwykle graficznie, że tak powiem, szokujących rzeczy. Tak więc trochę mi się to też z tym skojarzyło.
Ja nie widziałem tego filmu, nawet o nim nie słyszałem, ale może kiedyś jakby gdzieś bym zobaczył, że jest do obejrzenia. Syna drogi, czasami dobrze jest takie złe filmy obejrzeć.
Tak, Tarantino też je lubi.
No i jeszcze będzie ten detektyw Pikachu, który jest filmem, który z pozoru mnie właściwie totalnie nie interesuje, ponieważ nigdy nie byłem fanem Pokemonów, ale no Ryan Reynolds, dla niego mogę to obejrzeć. Co prawda on tutaj tylko głos podkłada, ale tak czy siak myślę, że to może być coś, co mnie namówi do tego, żeby wybrać się do kina. Oczywiście jak znajdę dobry termin, żeby pójść na seans w wersji oryginalnej, a nie w dubbingu, bo nie wiem, dlaczego się taki film robi w dubbingu.
Tak, właśnie. Ja z detektywem Pikachu to i w ogóle z serią Pokémon, co mam takie relacje na zasadzie, nie miałem nigdy Game Boya. Zresztą mało kto go miał w latach 90. u nas. Pokémony poznałem dzięki serialowi animowanemu na Polsacie. Oczywiście go oglądałem. Czy namiętnie? Nie wiem, ale oglądałem go regularnie. W gry Pokémon w zasadzie ostatnio grałem jedynie w tego Let's Go Pokémon w edycji Pikachu. I generalnie nie jestem psychofanem jakimś Pokémonów, ale jako postaci, jako styl graficzny i tak dalej lubię. Poza tym, tak jak również ty wspomniałeś, postać Ryana Reynoldsa to dla mnie wystarczający powód i to skrzyżowanie z takim elementem noir, nie wiem jak mocno będzie on namacalny ostatecznie, zaciekawi mnie i naprawdę bardzo chciałbym go zobaczyć. Tak jeszcze jako ciekawostkę mogę podać, że operatorem, bo ten film był kręcony w ogóle tradycyjnie w 35 mm, pomimo że postaci są w CGI-u, właśnie kręcił go John Matheson, który powiedział, że chciał, żeby detektyw Pikachu wyglądał jak Blade Runner. A moim zdaniem w jego przypadku, w przypadku Mathisona, to nie jest tak na wyrost, bo facet nakręcił Gladiatora, Upiór w Operze, X-Men pierwszą klasę i Logana. Tak więc...
No ma też... trochę tam na tak. koncie ciekawych pozycji. No zobaczymy. Myślę, że jak widziałem oceny z oceanu po premierze, to jednak ten film nie okazał się totalną porażką, więc nawet przez wiele osób bardzo chwalony, więc myślę, że może to być coś, na co warto będzie się wybrać. Nie jest to oczywiście film, na który pójdę w pierwszej kolejności, ale na pewno wezmę go sobie gdzieś tam pod uwagę, zapiszę z boku kartki, że faktycznie jak będę miał czas, to się na to przejdę. Mam nadzieję, że będzie to po prostu dobra zabawa, bo chyba w takich filmach głównie o to chodzi, żeby się na nich dobrze bawić, a nie żeby one były jakieś nie wiadomo jak ambitne.
Tak, również to podzielam. I jeszcze zanim tam jakiś kinoman mnie, że tak powiem, zjedzie, to mówiąc o Johnie Mathisonie, miałem na myśli o operatorze kamery, gdyż nie on jest reżyserem oczywiście. Tak.
Tak. Reżyserem jest Bob Letterman. Który... zrobił, głównie się chyba zajmował animacjami, bo zrobił Rybki Sferajny albo Potwory kontra Obcy, więc myślę, że tak częściowo i Gullivera z Jackiem Blackiem zrobił, więc myślę, że tak generalnie jego kino.
Tak, też mi się tak wydaje, że to jest projekt idealny wręcz dla niego. Wybiorę się być może w ten weekend na jednym z pokazów przedpremierowych. Trochę problem był z dostępnością wersji niedubbingowej u mnie w Lublinie, ale ostatecznie w jednej z sieci kina akurat są pokazy 50-50, jeden z dubbingiem, jeden z napisami, no i już wiem, do którego kina się udam.
No to dobrze. Tam generalnie ja może nie w ten weekend, bo w ten weekend mnie nie ma, więc na nic się nie wybiorę, ale może w przyszłym tygodniu sobie jakoś jakoś skoczę, jak tylko znajdę na to chwilę czasu. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co jest jakby głównym powodem naszej rozmowy, czyli John Wick 3. Kolejna część, kolejna odsłona przygód, jeśli można to tak nazwać, asasyna, który powraca z zabójczej emerytury, żeby się najpierw zemścić za to, co mu zrobiło paru złych rosyjskich panów w postaci Greyjoya. Jednego, aktor gra właśnie ten, który mu zabił psa, grał w grze o tron, której teraz sobie właśnie przypomniałem, że ty nie oglądasz, dlatego tak. Chciałem ci to wyjaśnić. No i później w drugiej części kolejne tam rzeczy mu się przydarzyły i w trzeciej części mamy jakby ponoszenie konsekwencji tego, co on zrobił w filmie poprzednim i uważam, że to wszystko wyszło naprawdę bardzo dobrze.
Tak, te konsekwencje wydają się być motywem przewodnim tego filmu, gdyż one jakby sięgają nie tylko postaci samego Johna Wicka, ale też praktycznie wszystkich, którzy znajdowali się w jego otoczeniu i w jakiś sposób, jeden czy drugi, pośrednio czy bezpośrednio, pomogli mu. I generalnie w tej odsłonie z pod tytułem Parabellum, przy czym u nas chyba zrezygnowali z jakby sygnowania.
Chyba tak, u nas jest po prostu John Wick 3.
Tak, nie potrzeba już żadnej większej filozofii John Wick i wiadomo, o co chodzi. Tak, no w każdym razie w tej odsłonie tak można było odczuć, że twórcy, Chad Stahelski chciał jakby bardziej zespoić wszystko, co było już do tej pory przedstawione w temacie rady, tej tajemniczej rady, która zawsze gdzieś tam jest, dołożyć więcej też fundamentów, poszerzyć troszkę tę mitologię i widać tutaj wyraźnie nadany kierunek. I wydaje mi się, że Stahelski dokładnie wie, dokąd będzie zmierzał też w niedawno zapowiedzianej części czwartej. I uważam, że teraz, jakby patrząc na to, jak się zakończyła część trzecia, to wydaje mi się, że cokolwiek, co Stahelski i Keanu Reeves dla nas szykują, będzie jeszcze bardziej spójne niż wcześniej. Poprzednie na przykład części miały w taki sposób, jakby już przedstawiały ten świat dookoła, on już był jakby puszczony w ruch. On nie był dla nas wyjaśniony, film się nie zatrzymywał, nie miał takiej ekspozycji typowej, prawda, żeby nam wszystko wytłumaczyć, co też było bardzo fajne, bo tam jest dużo takich ezoterycznych, jakichś takich niemalże, może nie okultystycznych, ale jakichś takich mocno symbolicznych motywów związanych z działalnością tego świadka, tak, przestępczego, i one były takie trochę enigmatyczne dla nas. To się wszystko tak jakoś ziarnko po ziarnku zbierało do kupy, ale tutaj tak uważam, że dopiero w części trzeciej pewne nowe wydarzenia czy nowe postaci rzuciły też jakby nowe światło na to, co się działo wcześniej.
No tam w pierwszej części było dobre to, że właściwie, tak jak wspomniałeś, nie było takiej długiej ekspozycji bohatera. Mamy jakiegoś faceta, dowiadujemy się, że stracił żonę, dostaje pieska i nagle paru typów wpada mu do domu, zabijają mu psa, kradną mu samochód, a on się wkurza, bierze spluwy i robi z nimi porządek, i zaczyna robić z nimi porządek, i to wszystko się dzieje w przeciągu pierwszych tam 20 minut filmu, tak naprawdę. Dlatego potem po kolei dowiadujemy się mniej więcej, jak wygląda ten świat. Poznajemy tylko zarysy, nie wiemy do końca, o co chodzi, czemu ci ludzie tak mają, czemu jest właśnie tak, a nie inaczej. Ale akcja toczy się w ten sposób, że nie zadajemy sobie właściwie tych pytań. Kupujemy wszystko, co widzimy na ekranie. Potem przychodzi część druga, która trochę bierze tą taką główną myśl, jaką kierują się kontynuacje, czyli dajmy więcej, ale to nie jest w taki perfidny sposób, że po prostu robimy dosłowną kalkę, tylko że bardziej. Tu jednak wprowadzono nowe elementy, poszerzono trochę ten świat, wytłumaczono nam kilka rzeczy. I kiedy właśnie teraz wchodziła do kin część trzecia, na którą wiedziałem, że na pewno się wybiorę, ponieważ poprzednie filmy widziałem po kilka razy i lubię bardzo do nich wracać, to wiedziałem, że tą część również obejrzę. Bałem się jednak, że pójdą w złą stronę, że zaczną robić z tej serii coś takiego, jak zaczęli w pewnym momencie robić twórcy Szybkich i Wściekłych. Że już absurd goni absurd totalny. A okazało się, że nie. Trzecia część wzięła właściwie same najlepsze rzeczy z pierwszej i z drugiej części i wrzucili twórcy do tego filmu. I wciąż mamy poszerzenie tego świata, poznawanie też jakby przeszłości i całej postaci Johna Wicka jeszcze bardziej, ale nie skupiamy się tylko na Johnie Wicku. Poznajemy również inne postaci, które mogliśmy już zauważyć w filmach poprzednich. Tu są trochę rozszerzone te postaci. I są budowane fundamenty, tak jak mówisz, pod to, co się będzie działo później, a także zapewne pod serial, który również jest zapowiedziany i który będzie się dział w świecie, w tym uniwersum tych filmów. Więc mam wrażenie, że faktycznie robią wszystko twórcy konsekwentnie i dążą do tego, żeby to było wszystko spójne, żeby to wszystko budowało naprawdę dobrą całość, a nie było po prostu odcinaniem kuponów od poprzednich części. Dobra, robimy więcej, 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 ludzie pójdą, kasa będzie się zgadzać.
No właśnie. Zgodzę się totalnie z tym, że nikt tutaj nie poszedł na łatwiznę. Oczywiście można było tak zrobić i byłoby to gotową receptą, tak, na zarobienie szybkich pieniędzy, ale właśnie tym bardziej doceniam, że jednak Chad Stahelski tego nie zrobił. I uniknął właśnie tego typowego syndromu kolejnych sequeli pod tytułem więcej, więcej, więcej. I co mi się przede wszystkim podoba w nie tylko w ostatniej odsłonie, która uważam, że jest fantastyczna i nie wiem, czy okrzyknąłbym ją najlepszą, ale jest na pewno fenomenalna, to, że w tych filmach akcja jest postacią i to jest coś, pewna myśl, którą kiedyś sformułował autor powieści Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Ja poznałem tę frazę, gdyż przybliżył ją jeden z moich ulubionych reżyserów, William Friedkin, twórca Egzorcysty, czy też mojego ulubionego Sorcerera, czyli drugiej adaptacji Ceny Strachu. Właśnie ta maksyma akcja jest postacią przyświeca całej serii John Wick i nawet jeżeli ten świat, bo ten świat jest mega stylizowany, jest mega enigmatyczno-okultyczny, tak? I nie jest on do końca jakby realistyczny, znaczy jest bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o sceny walki i tak dalej, ale czuć, że jest on jakąś taką hiper stylizowaną wersją, tak? Tak jak wszystko, co jest w tych filmach, ale pomimo to my chcemy się coraz bardziej jakby pochłaniać ten świat, absorbować go razem z postacią Keanu Reevesa, który jest w ogóle takim uosobieniem, personifikacją tej straty, tego... Nie wiem, czy dobrym słowem jest cierpienie, ale jest to postać, która ciągle żyje na kupionym czasie, ciągle odciąga nieuniknione, jest postacią tragiczną, nie znajduje żadnego katarsis, może jedynie podtrzymywać jakby iluzję wspomnień, które one z kolei podtrzymują go przy życiu. Ale dzięki temu no po prostu... Jest taka nutka pewna melancholijna jakby w samej postaci Johna Wicka, ale nie ma w tym żadnej jakby nutki ckliwości i myślę, że Keanu Reeves po prostu, no nikt tak jak on nie pasuje do tej roli po prostu w każdym względzie i fizycznym i jeżeli chodzi o samą jego aurę, którą emanuje.
No, Keanu Reeves miał w całej swojej karierze dwie najlepsze decyzje. Pierwsza to taka, że stwierdził, że dobra, to ja zagram Neo w Matrixie, a druga to jest taka, dobra, to ja zagram Johna Wicka. I myślę, że za wiele, wiele lat, czego jeszcze by nie zagrał Keanu Reeves, oczywiście życzę mu samych najfajniejszych ról, bo ja go bardzo lubię jako aktora, mimo że nie jest jakimś, nie wiem, turbo uzdolnionym gościem, to lubię to, co robi i sprawia mi to frajdę. Myślę, że o Keanu Reevesie będzie się właśnie mówić przede wszystkim w kontekście tych dwóch postaci, Neo i John Wick. I nie ma w tym nic złego, bo obie te postaci są super. Rodzeństwo Wachowskich trochę potem tego Matrixa schrzaniło w drugim i trzecim filmie moim zdaniem i ta postać też została strasznie spłycona. Ale mimo wszystko, no Matrix to jest Matrix. No to jest film, który wpisał się na stałe do kanonu kina takiego popkulturowego. I tym samym chyba jest John Wick. Uważam, że naprawdę to są świetne filmy. To jest bardzo dobra saga, która jeszcze będzie się rozrastać. I tak jak wspomniałem, robiona jest z głową, z pomysłem. Bardzo podoba mi się właśnie to, o czym mówisz, czyli ta otoczka tego wszystkiego, ta stylizacja, ona jest super, bo ona momentami, w jednym momencie jest taka, wydaje ci się, że to jest wszystko takie bardzo realne, w sensie, że to faktycznie może tak jest, a potem nagle widzisz tą całą, ten cały pokój przepełniony tymi dziewczynami, które tam wstukują jakieś rzeczy do kompów, te zlecenia i to wszystko, i on jest taki, one są w takim klimacie pin-upowym. Są i młode dziewczyny, są i starsze kobiety, wszystkie są obdziarane, wpisują to na jakichś maszynach do pisania albo starych komputerach, piszą na tablicy kredą i mega mi się ta stylizacja podoba. Uważam, że to jest genialny pomysł, nie tylko na tą część tego świata, ale ogólnie ten świat naprawdę jest bardzo fajnie wymyślony i bardzo się cieszę, że twórcy zdecydowali się taki film stworzyć, a potem iść dalej i go nam coraz bardziej pokazywać, ponieważ mało jest teraz takich filmów, na które czekam równie mocno jak na kolejną część Johna Wicka.
Oj tak, kompletnie podzielam twój entuzjazm w tym temacie. A jeszcze a propos tej stylizacji w tej scenie, między innymi, gdzie są te wszystkie, nazwijmy je księgowymi, i one wklepują te wszystkie dane czy kontrakty na maszynach do pisania starych komputerach, takich jak George Martin używa do pisania sagi Lodu i Ognia, czy tak, no to takie trochę wizualne skojarzenie ja mam z takimi anachronizmami Wesa Andersona, ale to tak w tym jednym konkretnym momencie, że generalnie jakby czas jest zaburzony. Z jednej strony mamy coś współczesnego, z drugiej strony zmieszane z czymś kompletnie takim anachronicznym.
No same te motywy, takie nazwę to religijne wręcz, są też niezwykłe, czyli te jakieś, wiesz, nakłuwanie palca i wkładania odcisku krwi do jakiegoś signum, że jesteś komuś coś winien, te monety, to wszystko jest naprawdę bardzo bogate i kiedy pojawił się pierwszy film, nie myślałem, że oni tak to rozbudują, że tak to będą pokazywać i bardzo mi się podoba, że poszli w tę stronę. W tej części jest tego jeszcze więcej, dowiadujemy się jeszcze więcej, nie dość, że o tym półświatku, to jeszcze o samej przeszłości Johna Wicka trochę wiemy, jeszcze więcej, ale na pewno nie odkryli twórcy wszystkich kart, na pewno dowiemy się kolejnych rzeczy w następnym filmie i jestem niezwykle ciekaw, jak to dalej pójdzie, no a sam film zrealizowany jest podobnie jak zresztą poprzednie dwie części, na naprawdę najwyższym poziomie, jeśli chodzi głównie o walkę wręcz, o choreografię walk, o sceny strzelania, pościgów. Wszystko, co jest związane ze scenami akcji, to jest niesamowicie zrealizowane. Ogląda się to z czystą przyjemnością i widać ogrom pracy, jaki został w to włożony. I między innymi za to należy się ogromny, ale to ogromny szacunek dla wszystkich ludzi, którzy byli w to zaangażowani, ponieważ widać, że zależało im na tym, żebyśmy po prostu dobrze się bawili.
Tak, myślę, że ta dobra zabawa jest ostatecznie jakby esencją, tak, Johna Wicka i myślę też, tutaj chciałbym też przywołać taką maksymę, jeden z moich ulubionych aforyzmów reżyserów filmowych, bo kiedyś taki francuski reżyser Robert Bresson powiedział, że chciałby, aby publiczność poczuła film, zanim będzie starała się go zrozumieć. I właśnie John Wick, myślę, też się w to hasło wpasowuje. Jakby ten feeling tego filmu jest motywem przewodnim, tak? Jakby jeżeli mielibyśmy jakby rozczłonkować tą nitkę fabularną, tak, to nie byłaby ona sama w sobie jakby mocno skomplikowana, ale właśnie ta stylizacja i tak jakby to wszystko rozwidlenie tego tymi właśnie ezoterycznymi, symbolicznymi motywami, przelewaniem krwi i tak dalej, w niezwykle interesujący sposób wznosi coś, co jest jakby tylko w założeniu filmem klasy B do miana czegoś naprawdę, do miana wydarzenia sejsmicznego wręcz, bo naprawdę jakby cały ten hype na Johna Wicka 3 był przeogromny już, kiedy jedynka zaczynała jako bardzo, bardzo skromny jeszcze film z budżetem nieprzekraczającym, podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, nawet 30 milionów dolarów.
20 tak? milionów.
No właśnie, tak kojarzyłem, że w okolicach 20 to musiało być.
A zarobił 130. Mhm.
I podejrzewam, że już blisko tej 130 może być w tym momencie część trzecia. Na otwarciu, pamiętam, zarobiła w Stanach 57, a w resztę świata dołożyła, podejrzewam, że drugie tyle.
No, z parę dni temu było chyba 93 miliony światowych wpływów. Więc naprawdę tak, zwraca się. Ale budżet był też trochę większy w tej części.
Tak, tak. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o Johnny Wicku, to to, że w kilku przypadkach jakby te stare, dobrze znane postaci są ukazane w nowym świetle. Między innymi jedną z nich jest Haron, odgrywany przez Lensa Reddicka, który był taką wcześniej jakby rozpoznawalną, ale raczej poboczną postacią. I ja to sobie lubię porównywać jego ewolucję, którą przeszedł, do Bendiego, granego przez Simona Pegga w serii, również którą uwielbiam, którą jest Mission Impossible, gdyż właśnie uważam, że w tej odsłonie przeszedł jakby podobną transformację. I widzimy go w zupełnie innych sytuacjach, niż do których byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. I generalnie właśnie pomimo tego, że jakby obsada Johna Wicka nie poszerza się w jakimś takim dramatycznym stopniu, to jednak właśnie przez to, że poznajemy takie postacie jak właśnie Harona w zupełnie innym wydaniu, ten film również bardzo dużo zyskuje i pokazuje, że jest jeszcze dużo elementów, aspektów i tak dalej odnośnie już tych znanych postaci, o których nie wiemy właśnie, bo taka jest natura tego świata przedstawionego. Wiemy tylko tyle, ile widzimy konkretnie w kadrze, bo tak reżyser zdecydował, ale to nie znaczy, że to wszystko, co te postaci mają sobą do powiedzenia i przekazania. I myślę, że to jest właśnie też ogromna siła i tej odsłony i w ogóle samego i potencjału też Johna Wicka jako serii.
No tutaj są też poszerzane wątki na przykład postaci granej przez Iana McShane'a, czyli Winstona, menadżera hotelu Continental, który od pierwszej części wiemy, że ma jakąś więź z Johnem Wickiem, że są jakiegoś rodzaju przyjaciółmi. I tutaj wchodzi to na jeszcze wyższy poziom. Pojawiają się również postaci z przeszłości Johna Wicka, między innymi postać grana przez Angelikę Houston, czy Halle Berry, która była bardzo promowana we wszystkich materiałach typu zwiastuny. Myślałem, że jej postać będzie odgrywać trochę większą rolę w całym filmie. Okazuje się, że ona jest tam tylko przez część, ale jej postać dużo wnosi i sceny z nią są bardzo efektowne. Bardzo dobrze się je ogląda. No i oczywiście te wszystkie, cała ta sekwencja walki z nią, z Johnem, znaczy z nią i Johnem Wickiem jako obok siebie, a nie naprzeciwko, plus psy Halle Berry, no to robiło robotę, oglądało się to naprawdę wybornie i dla takich scen chyba właśnie lubimy całą serię Johna Wicka, ponieważ tutaj wszystko jest zrobione rewelacyjnie i wygląda to ekstra. Możemy tutaj dostrzec też, znowu się trochę rozszerza postać grana przez Lawrence'a Fishburne'a, który pojawił się w poprzedniej części. Nie jest to zbytnio lubiana przeze mnie postać. Ogólnie mam wrażenie, że Lawrence Fishburne we wszystkim, co gra w ostatnich tam, nie wiem, 15 latach, wszystko jest na jednej nutce. I trochę jakoś zawsze mnie irytuje, jak go widzę na ekranie, ale wiem, że jest to postać dosyć istotna, a na pewno będzie bardzo istotna później. Nie będę mówić dokładnie, o co chodzi, ale przekonacie się, oglądając film, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. No i oczywiście chyba najlepsza, największa perełka całej tej części, czyli Mark Dacascos, który pojawia się tutaj jako jeden z głównych przeciwników Johna Wicka, jednocześnie będąc jego wielkim fanem, ponieważ on jest asasynem, który dostaje zlecenia, by Johna Wicka zlikwidować, ale jednocześnie uważa go za prawdziwego, że tak się wyrażę, bohatera w tym świadku. I dzięki temu zestawieniu, dzięki temu kontrastowi wychodzą naprawdę bardzo fajne sceny, które emanują też dużą dawką poczucia humoru i są bardzo miłym ubarwieniem w ogóle całego filmu.
Tak, w kwestii Dacascosa to powiem, że odkąd tylko odkryłem, że on zagra w tym filmie, no to byłem mega podekscytowany. Ja go jeszcze pamiętałem z epoki VHS-ów. Miałem między innymi też okazję oglądać taki podrzędny film klasy Z, jakim był DNA z 97 roku, taka zrzynka z Predatora, tam jeszcze Jürgen Prochnow grał. I bardzo, bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło, gdyż on też jest wyszkolony w sztukach walk, między innymi w kung fu, nie wiem, czy też nie w capoeirze. Tak. I można było się spodziewać z jego strony choreografii też i sposobu poruszania się na najwyższym poziomie. I to dostarczył niewątpliwie, ale właśnie najlepsze jest to, o czym wspominałeś. To, że jego postać jest skonstruowana w takim konflikcie, w takim dualizmie. Z jednej strony jest jakby fanboyem wręcz nawet bym nazwał Johna Wicka, a z drugiej strony jest kimś, kto musi wypełnić kontrakt, jakim jest zlikwidowanie Johna, i to tworzy bardzo taką interesującą frykcję, takie tarcie właśnie wewnętrzne, z którym on się też zmaga, i ono się też przekłada na jedne z najśmieszniejszych zarazem scen w filmie, jak właśnie między innymi ten moment w hotelu Continental na kanapie i z psem, nic więcej nie powiem, czy też właśnie po starciu z Johnem Wickiem. Są to po prostu jedne z najbardziej, dla mnie przynajmniej, pamiętnych momentów filmu, i jeżeli miałbym się wybrać na Johna Wicka ponownie, a bardzo bym chciał, to właśnie on byłby między innymi, poza oczywiście samym Keanu, bo to wiadomo, on byłby motorem napędowym na kolejne seanse tego filmu i tak.
Dlatego chyba, zbliżając się już właściwie do końca tego wątku, ponieważ jak zauważyliście, nie zdradzamy za bardzo fabuły filmu, gdyż jako, że film jest dopiero świeżo właściwie wszedł na ekrany, to nie chcę też za bardzo opowiadać o tym, co się w nim działo. Nie chcę się w to bardziej już zagłębiać, dlatego myślę, że można byłoby kończyć i chyba zwyczajnie warto polecić ten film. Jeżeli podobała wam się któraś z poprzednich części, no zresztą jak podobała się pierwsza albo druga, no to wszystkie się wam będą podobać, ponieważ są one bardzo do siebie zbliżone, głównie jeśli chodzi o poziom realizacji. A trzecia jest zrealizowana moim zdaniem chyba nawet najlepiej, ponieważ bierze wszystkie najfajniejsze rzeczy z poprzednich filmów i wprowadza je u siebie. Dostajemy tu jeszcze ciekawszą fabułę chyba. Oczywiście tu nadal fabuła jest na bardzo prostym poziomie. Tu nie jest wszystko nie wiadomo jak skomplikowane i bogate tak fabularnie, ale jest to wszystko zrobione z głową, bardzo dobrze napisane. Dialogi, mimo że są często po prostu one-linerami i takimi krótkimi wstawkami typowymi dla tego rodzaju kina, to są dosyć przyjemne. Dobrze się tego słucha, nie łapiemy się za głowę z zażenowania, że Boże, jak on mógł coś takiego powiedzieć, tylko jest ok, kupujemy całość. Generalnie John Wick to jest taki bardzo dobry pakiet, który na który się, jeżeli zdecydujemy go kupić, to kupujemy go w całości i nawet tak. Nie wybrzydzamy, jeżeli coś tam w środku nam nie gra, widzimy jakieś zgrzyty, bo te filmy też mają wady, ale mają takie wady, które są zasłaniane przez wiele, wiele, wiele zalet, które te filmy mają, i uważam, że cała saga to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie się przytrafiły temu gatunkowi w ostatnich, nie wiem, dwóch dekadach.
O tak, kompletna zgoda. Ja bym wręcz okrzyknął serię John Wick triumfem kina fizycznego, podobnie jak Mission Impossible Fallout i w ogóle trzy ostatnie odsłony Mission Impossible przede wszystkim. Po prostu myślę, że współczesna widownia niezwykle docenia ten właśnie wysiłek wkładany w te wszystkie jakby skrupulatnie choreografowane sceny walk, jakby fizyczność tego, w namacalność, tak, tych wszystkich walk i tak dalej. I myślę, że właśnie tego typu kino, o ile ono właśnie jest cenione przez publiczność, to nie są często te takie aspekty, w których John Wick bryluje, czy Mission Impossible, nie są doceniane na przykład przez Akademię Filmową z kolei. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale naprawdę cieszy, że mamy kolejny właśnie, w zasadzie ja bym uznał, że te filmy idą, znaczy chodzi nich trochę o co innego, ale idą tak ze sobą ramię w ramię, jako takie wyznaczniki tego, co można jakby osiągnąć w obrębie nazwanego tak przeze mnie tego kina fizycznego i jestem z tego faktu bardzo zadowolony, bo po prostu w epoce tak wielu blockbusterów, które są najczęściej produkowane przez Disneya ostatecznie i w dużej mierze wykorzystują CGI, one, czyli John Wick i na przykład Mission Impossible, stanowią niejako trochę taką opozycję do tego, ale jednocześnie dostarczają nie mniej świetnych, natychmiastowych wrażeń, które po prostu przekładają się na świetną rozrywkę. I tak bym to generalnie podsumował.
I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, więc jeśli szukacie w kinie czegoś więcej niż tylko CGI, a dobre kino akcji ma być dla was czymś, w co możecie uwierzyć, co będzie dla was jak najbardziej realistyczne, to John Wick jest idealną pozycją. Nie tylko pierwsza i druga część, ale także przede wszystkim część trzecia, która też jestem może trochę daleki od tego, żeby powiedzieć, że to jest najlepsza ze wszystkich części, bo każda z tych części ma coś, co mi się podoba mniej lub bardziej, ale uważam, że jest ona naprawdę godną kontynuacją, która no zdecydowanie nie poszła w tym kierunku, żeby po najniższej linii oporu pójść i zrobić czegoś wszystkiego więcej, tylko jest to wszystko zrobione z głową, nadal zachowując wszystko to, co seria ma najlepsze do przekazania, i świetny jest tutaj Keanu Reeves, świetne są postacie drugoplanowe. Od razu muszę powiedzieć, że podczas kręcenia tego filmu nie ucierpiał żaden pies, ani żadne inne zwierzę, więc to jest super.
Tak, a Halle Berry trenowała te psy przez 6 miesięcy, pomimo że nie widzieliśmy jej aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać, ale jednak widać to wszystko na ekranie, ten wysiłek w to włożony i mam nadzieję, że będziecie mogli to docenić.
No i super. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i wtedy nie będziemy musieli nagrywać odcinka dwa razy, ale Chyba nawet dobrze się stało, bo myślę, że taki przyjemniejszy ten odcinek wyszedł niż ten nasz nagrady wcześniej. Oczywiście tamten też był bardzo dobry, ale ten jest lepszy.
To pewnie, tutaj już te wszystkie wątki były poukładane w głowie, przegadane. My też się już jakby tak no, ze sobą, że tak powiem, mieliśmy taką już rozgrzewkę, tak, sportowo mówiąc, tak, między sobą, więc już no, wiadomo jak to wszystko działa. No, tak więc również tobie, Janek, dziękuję za zaproszenie i z chęcią tak... I mam nadzieję, że wszystko się już tam uda technicznie i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł sprawdzić jeszcze ten podcast i na pewno będę ze swojej strony go również polecał.
Dzięki. Dziękuję również wszystkim, którzy dotarli do końca. Przesłuchajcie ten odcinek. To był odcinek numer 53 podcastu Inna Kultura. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć.